Radio Kraków Kultura.
No a w studiu Marek Pospieszalski. Pierwszy saksofon RP, jak mówiłem. Dzień dobry.
Dzień dobry, nie przesadzałbym, ale gram na saksofonie, zgadza się.
Ty nie musisz, ja mogę. nie mam problemu. Witaj. Bardzo się cieszę, że jesteś. Powodów do tego, żeby cię zaprosić jest naprawdę sporo. Bo nie tylko nieustannie nie ustajesz w różnych działaniach, ale też na szczęście są tego owoce i przed nami no po pierwsze kolejna płyta oktetu, po drugie koncert premierowy w Teatrze Starym. To już chyba odpowiednia ranga na premierę nowego oktetu. I last but not least, na horyzoncie kolejne wydawnictwa. Nie wiem, o ilu będziesz chciał mówić, na pewno, bo jest, wiem, że jest ich sporo, na pewno jest Trio Ajax. No i to jest plan na naszą rozmowę, zobaczymy dokąd nas poprowadzi. Zaczynamy w Café Otto?
Zaczęło się w Café Otto w zeszłym roku, lipiec upalny i nasza zeszłoroczna dwudniowa rezydencja w tym kultowym miejscu. Tam oprócz tego, że zrobiliśmy sobie taką retrospekcję dotychczasowych działań, jeden set poświęciliśmy zupełnie nowej muzyce. Znając bardzo dobrze moich towarzyszy w zespole, postanowiłem zaryzykować i przedstawiłem im przed ostatnim setem tylko i wyłącznie pewne szkice, zarysy kompozycji i poszliśmy na żywioł. Zagraliśmy 4 nowe utwory, które dałem jakby dopełnić reszcie muzyków po swojemu.
Zatrzymajmy się tu na chwilę, Marek. W jaki sposób komunikujesz się z muzykami właśnie?
Podnoszę rękę.
Jak to wygląda? Tak, Kuba udziela ci głosu i wtedy mówię. Nie, ale wiesz, właśnie co to znaczy dałeś im szkice? Dałeś im szkic partytury? Jeśli partytury, to czy zanotowanej, czy graficznej? Bo myślę, że można mieć na ten temat różne wyobrażenia, a możemy to od razu sprowadzić do konkretu.
Tak, dosyć klasycznie. Były tam nawet 5 linie. Były robaczki na 5 liniach.
A w rękopisie?
pewien zamysł, oczywiście.
Tematów,
pewne,
tak?
Pewne, czy... Tak, pewne aluzje nieuniknione.
Programowe aluzje.
Oczywiście nastąpiły, natomiast oczywiście clue tego zespołu jest kolektywna improwizacja i na tym się bardzo mocno skupiam. Ale punktem wyjścia do tej improwizacji są często właśnie jakieś zarysy melodii, jakaś tonalność, która panuje w danych kompozycjach.
No i teraz w ogóle miałem rozpocząć od jeszcze czegoś innego. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj jest 4. rocznica. Premierowego koncertu oktetu z materiałem kompozytorek.
Nieźle się to zazębia.
Akurat dzisiaj. Patrz, jaka opatrzność.
Którego ty byłeś pomysłodawcą?
Widzę, że już wymieniliśmy uprzejmość. Ale tak, no, ważna płyta, myślę, że istotny materiał w kontekście tej grupy. I teraz płyta Ever jest o tyle szczególna, że to jest 4. płyta oktetu, ale w jakimś sensie 1. Co mam na myśli? Że 2 pierwsze były jednak materiałem odbijającym się od istniejących kompozycji, najpierw kompozytorów, potem kompozytorek. W sensie to było przefiltrowane przez ciebie i przez oktet w dalszej konsekwencji. 3. No ale jednak to nie była stricte w 100% autorska płyta oktetu. W 3. płycie była gościni Zoamba, która no mimo wszystko nie pozwoliła na to, by pokazać pełne oblicze zespołu. bo jednak zaburzała ten obraz swoją obecnością. Nie mam tu na myśli jakiegoś negatywnego, pejoratywnego określenia tego albumu. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że
po prostu stwierdzasz fakt.
Po prostu to nie był oktet, tylko to był oktet i amba. No a teraz mamy pierwszą sytuację, w której to jest po prostu oktet i to jest po prostu wasz materiał. Mówię wasz z pewną premedytacją, nie umniejszając twojej roli. To znaczy, no bo sam to podkreślasz, że dajesz...
Bardzo mocno to podkreślam.
Zalążek...
Każdy członek tego zespołu jest bardzo istotnym elementem tej układanki i są to nieprzypadkowe nazwiska i myślę, że to warto od razu wspomnieć, że jest to Tomasz Dąbrowski, Tomasz Sroczyński, Szymon Mika, Piotrek Chęcki, Max Mucha, Kuba Janicki i Grzegorz Tarwit.
Na jednym oddechu.
Aż się zdziwiłem, że się nie pomyliłem.
A trudne. Ja jak zapowiadałem, też się stresowałem.
Tak. Naprawdę każdy z tych gości jest bardzo ważny. I bywało czasem tak, że mieliśmy na przykład jakieś próby w niepełnym składzie i wydawać by się mogło, że przy tej ilości muzyków nie jest możliwe, żeby czegoś brakowało, ale jednak jak nie ma... kompletnie tej ósemki, to czegoś brakuje w tej
produkcji. No a bywało już, że była inna ósemka, żeby tam były jakieś drobne modyfikacje. Właśnie z uwagi na to, że no dobrałeś sobie takich muzyków,
ale były to
co to
wtedy,
trudno im kalendarze po prostu synchronizować.
No. Ale zawsze są to zaufane i bliskie osoby.
No pewnie, tylko sprawdzone, tylko dobry jazz. Ale no tak, jednocześnie widzisz, jeśli spojrzeć na to w takim ujęciu historycznym, za przeproszeniem, to oktet się zmienia, oktet ewoluuje, właśnie oktet teraz na ever pokazuje nam... siebie w takiej pełni, w jakiej jeszcze tego nie zrobił, tak się ośmielam to stwierdzać, a jednocześnie też widać, jak rozwijają się poszczególne jego elementy, jak elementy, tak, jak się rozwija artystyczna droga każdego z członków tego zespołu po prostu. No i to nie jest coraz trudniejsze wyzwanie prowadzić ten zespół? Myślę tu o dwóch rzeczach, nie tylko o kwestiach organizacyjnych, ale też tego, jak te osobowości, jak te artystyczne duchy, wiesz, może chcą motać w inne strony cały ten oktet.
Ja się cały czas zaskakuję
hydrę ośmiogłową.
Nie wiem, jak to się dzieje, że to wychodzi i łącznie z tym, że to jest już czwarty album, a zespół jest dosyć młody wciąż, bo powstał zaraz po pandemii, więc w zasadzie od pierwszej płyty minęło 5-6
lat. Tak. Mhm.
Także myślę, że w danej konstelacji jest to całkiem niezły wynik. Oczywiście zdaję sobie sprawę i zdawałem sobie od samego początku, kiedy zapraszałem takich, a nie innych artystów do tego zespołu, że oni intensywnie również działają w swoich własnych projektach i każdy się bardzo mocno udziela też w ogóle w innych zespołach. I oczywiście się łączy to z brakiem czasu i oczywiście ja również liczę się z tym, że może się tak zdarzyć, że ktoś na przykład już w końcu będzie tak zajęty, że wypłynie z tego okrętu, ale na razie niezmiennie funkcjonujemy w takim, a nie innym składzie i oprócz tego, że wspaniale się to skleja mi muzycznie, to również osobowościowo i mentalnie myślę, że nadajemy na tych samych falach.
No a jak to z tymi osobowościami jest? Bo jak sobie pomyślę, wiesz, o muzyce, którą pisze Tarwit czy Dąbrowski z jednej strony, albo Mika, a z drugiej strony Janicki czy Mucha, to sobie myślę, że to są to są, kurczę, różne żywioły. I po pierwsze, jak je pogodzić, jak je ukierunkować, albo właśnie jak, jeżeli to jest kolektywna improwizacja, to jak ją uczynić wspólną, właśnie, żeby znaleźć ten mianownik, albo żeby nie wiem, żeby te poszczególne osobowości nie dominowały nad nią, albo jeśli no właśnie, jaka jest strategia w ogóle, jak nadą pracę, jeśli może mają, nie wiem, no. Jak to jest?
Przez te parę płyt myślę, że wypracowaliśmy sobie pewien sposób działania i ja mam pewne mechanizmy, które wiem, że działają i staram się z nich korzystać. Natomiast
dyscyplina
cały czas,
po prostu.
Tak, stoję z bacikiem i nie, oczywiście żartuję. Są to pewne działające już świetnie, myślę, mechanizmy, ale są to cały czas też eksperymenty, bo jednak bardzo blisko mi cały czas do muzyki eksperymentalnej i eksperyment, jak dobrze wiemy, czasem może również się nie udać, bo jest to eksperyment, ale właśnie to nadaje sens całemu działaniu i myślę, że to dzięki temu jest dosyć żywe i cały czas chce się to robić dzięki temu.
To jest ciekawa myśl o tym związaniu z eksperymentem, o tyle, że mam wrażenie, że patrząc na to, jak te płyty się zmieniają, patrząc na cztery płyty oktetu, to one stają się coraz bardziej zaczęły się od kompozycji, ale tak awangardowych u Zarania i też z taką nieoszlifowaną wersją oktetu jeszcze wtedy mieliśmy do czynienia, że też taką bardziej chropowatą, zadziorną, że im dalej w las, tym jaśniej, tak bym powiedział. To znaczy płyta Ever, już płyta Now miejscami była przebojowa wręcz, bym powiedział. Ale w sumie i na kompozytorkach bym się hita doszukał. Ale teraz Ever to już jest no przebojowy materiał. No, bardzo komunikatywny.
To jest tak, że inspiracje wypływają. Ja cały czas też karmię się bardzo dużą dawką przeróżnej muzyki. I są to rzeczy rockowe, hip-hopowe i piosenkowe, ale i awangardowe, i konceptualne, i soundartowe. Więc oktet, który w jakimś tam stopniu, na ile to oczywiście czas pozwala, jest pewnego rodzaju working bandem, więc wszystkie te inspiracje mają odzwierciedlenie w działaniu tego zespołu, a że akurat trzeba trochę tego światła pokazywać w dzisiejszych nie najłatwiejszych czasach, to po prostu z tego korzystam.
To szlachetne. No tak, no. No ja myślę, że bardzo potrzebujemy światła. I Ever rzeczywiście go daje znacznie więcej niż jej poprzedniczki. Mówisz o tym, że w ślad, czy w wespół z tymi pomysłami na kompozycję szły aluzje, szły sugestie, tak? Opowiesz nam o nich? Do czego? Do kogo? Mam teorię, ale wiesz, wolę zapytać.
A jaką?
A na przykład w utworze otwierającym płytę, zatytułowanym Zoe, zastanawiam się, do której z Zoe.
Nie, to chodzi o nawiązanie do poprzedniego albumu. Na poprzednim albumie mieliśmy bios, czyli tą taką cielesną wersję życia, a Zoe jest tym przepływem duchowym, tym życiem w wersji
spirytualnej.
Spirytualnej, efemerycznej, eterycznej. I jest w jakimś tam ciągu, przepływie.
Czyli światło jednak.
Mam nadzieję, że jest to tak, będzie odczytywane. Mamy natomiast też pytania, które zadajemy na przykład w utworze, gdzie się pojawia nawet krótki tekst zaczerpnięty z twórczości Krystyny Miłobędzkiej. Tam wszyscy recytujemy nadzieja, to nawet nie jest to słowo. W dzisiejszych czasach, o których już wspomniałem, myślę, że rezonuje to dobitnie.
Celowo daję temu wybrzmieć, a jednocześnie zapraszam Państwa na przerwę. Za moment wracamy do rozmowy z Markiem Pospieszalskim.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pa, 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 pa. Jesteśmy z powrotem. Marek Pospieszalski. Marek Pospieszalski wciąż gra. Nawet jak siedzi. Nawet jak nie gra. To... O, proszę bardzo. Pierwszy saksofon, jak mówiłem. I powtarzać będę. Już teraz nie może być inaczej. Tym bardziej po premierze płyty w Teatrze Starym. Jednak narodowa scena z tradycjami. Czujesz się z tym dobrze? Czujesz się tym stremowany? Czujesz się tym...
Jest to bardzo nobilitujące. Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do tego, że koncert będzie w takim miejscu, że udało się zgrać wszystko również czasowo, że tam się odbędzie premiera.
8 września.
Bardzo dużo czasu spędziłem na Placu Szczepańskim w swoim życiu, więc w końcu wydeptałem.
Na Placu Szczepańskim, niekoniecznie w Teatrze Starym. Ale tak, na tej nobilitującej scenie, dużej scenie Narodowego Starego Teatru w Krakowie 8 września koncert premierowy oktetu z zagracie Ever po prostu?
Czy... Zagramy Ever, a może coś jeszcze? Ever na pewno. To zależy od tego, jak Wena nas poniesie. Ale w repertuarze mamy kilka kompozycji.
Coś się znajdzie, tak. Coś się znajdzie rzeczywiście.
Będą na pewno już do dostania oczywiście płyty w wersji winylowej.
Bo premiera CD. Jest też, tak się składa, 8 września.
Tak, wszystko się dzieje we wtorek.
Synchronizowane. We wtorek, proszę bardzo.
Oczywiście płyta wychodzi nakładem nieocenionego Instant Classic. Myślę, że panowie powinni dostać odznaczenie jakieś.
Jakaś tak, Gloria Artis, czy coś w tym stylu. Może to jest dobra
to,
okazja.
To jak po cichu wspierają po prostu kulturę niezależną, jest naprawdę czymś wielkim, myślę.
Po cichu w takim sensie, że sami pozostają w cieniu, ale jednak robią dużo, dużo hałasu wokół tych płyt i skutecznego, więc tak, rzeczywiście słowa uznania i ja kieruję w stronę Instant Classic całego zespołu Maćka, Arka i reszty. Pozdrawiamy. Tak, to jest najważniejszy etap naszej rozmowy, ale nie jedyny, bo na horyzoncie może ja tylko dodam tylko tyle, że przesłuchawszy już Ever w całości, jestem tą płytą bardzo usatysfakcjonowany i wracam do niej z dużą przyjemnością. Właśnie daje mi dużo szczęścia po prostu, więc fajnie, że się nim dzielicie. A jednocześnie dużo szczęścia dał mi też na przykład koncert Tria Ajax, na którym byłem w Hucie. Więc już chwilę temu w grudniu, tak. Właśnie to już było w zeszłym roku. Tak. Faktycznie, to był ostatni koncert chyba, na którym byłem w zeszłym roku. No a ten zespół, ten rozdział twojej kariery też nabiera jakby nowego tempa, bo rzecz powstała na bazie Trio de Janeiro.
Nie tyle na bazie, co ten zespół jest dokładnie Trio de Janeiro, tylko że...
No Trio de Janeiro było też z różnymi basistami, pojawiało się z różnymi basistami. A to... A tu jest już jeden.
Czasem. To w wyjątkowych okolicznościach. Tak czy siak...
Bo i Piotr Zabrocki był na przykład.
Tak. Zdarzyło się. Natomiast to trio to jest niezmiennie Kuba Janicki, Max Mucha i ja. I tutaj...
No to po co nazwę zmieniacie w takim razie?
Za dużo takich nazw w przestrzeni funkcjonowało. Trochę ta nazwa się zdewaluowała, trochę była tymczasowa, trochę staliśmy się poważniejsi.
No improwizacja jest też poważniejsza, to znaczy, bo widzisz, bo ja trafiałem na Trio de Janeiro głównie w kontekstach innych autorów muzyki, którą braliście na swój warsztat po prostu. Bawiliście się nią po prostu przednie.
Tak, w zasadzie ten zespół powstał.
Taki cover band można nawet by tak powiedzieć.
Można to uprościć mówiąc, że to był cover band, natomiast zawsze jak korzystaliśmy z utworów i nie były to jakieś na przykład jakby mogło się wydawać standardy jazzowe, bardziej braliśmy na warsztat utwory bardzo znane i lubiane.
Wodeckiego na przykład.
Tak. Te utwory były zawsze właśnie punktem wyjścia i pretekstem do totalnej improwizacji. I do rozgrywania tego w długie formy i podążania w nieznanych kierunkach. Tak jak w przypadku oktetu, gdzie Kuba i Max grają również, tak w tym trio, w którym podkreślę, że to nie jest moje trio, tylko to jest nasze trio. Każdy z nas demokratycznie pełni funkcję lidera. My po prostu przerzuciliśmy wspólnie troszeczkę węgla i jak ktoś nas obudzi w środku nocy i będzie nas prosił, żeby coś zagrać, to myślę, że będziemy podążać w podobnych kierunkach. Nawet jak będziemy zaspani i zaklejeni. To jest coś takiego, że ta wspólnota czasu i miejsca i wspólnych inspiracji od wielu, wielu lat, bo Maxa znam jeszcze ze szkoły muzycznej w Częstochowie, Kubę znam jeszcze z Akademii Muzycznej z Krakowa. I znając chłopaków przez tyle lat i przyjaźniąc się blisko i współpracując w wielu, wielu projektach, myślę, że po prostu mówimy jednym językiem. Co spowodowało to, że tak jak w oktecie mam to zaufanie i stworzyliśmy płytę bazując na szkicach jedynie. Tak kompozycje na płycie Ajaxa zostały w 100% wyimprowizowane.
Odbijacie się tam od czegoś? Nie wiem, ukontekstowiliście sobie jakoś to na wokół czego, na co chcecie się oglądać improwizując, czy tak od pustej kartki? O tyle się zastanawiam, że koncert, o którym wspomnieliśmy, był taki... No był taki spójny w tym planie muzycznym, powiedzmy. To znaczy tam były odniesienia do muzyki rozrywkowej, choć nie do konkretnych jej utworów.
No więc to wypłynęło, kiedy spotkaliśmy się w studiu po raz pierwszy. Podążaliśmy za tym, co z nas wypływa. Jeżeli coś nam się spodobało, zaczynaliśmy nad tym pracować po prostu. I zaczynaliśmy zapinać w jakąś formę. I po pół roku weszliśmy znowu do studia, bo zdążyliśmy te kompozycje, które powstały wyimprowizowane wcześniej, ograć na kilku koncertach. Weszliśmy do studia w marcu tego roku i nagraliśmy to już jako pełnoprawne funkcjonujące kompozycje.
I płyta się ukaże też niebawem. W tym roku jeszcze.
Płyta się ukaże jeszcze w tym roku. Celujemy na październik, jeżeli wszystko się technicznie uda, bo już praktycznie wszystko mamy gotowe. To tak się stanie. Płyta ukaże się z kolei w wydawnictwie Fern Flower Records, bardzo młodziutkiej oficynie, ale z wielkimi ambicjami. Pod tym szyldem stoi wielki znawca i pasjonat muzyki Karol Kwiatkowski. Wytwórnia w zeszłym roku została zainaugurowana i Karol wydał płytę Elder Ones nowojorskiego składu z Amirtą Kidambi na czele. Wydał wileński koncert tego zespołu. W planach, z tego co wiem, ma bardzo wiele ciekawych i zaskakujących, myślę, projektów. Także proszę śledzić poczynania wytwórni Fernflower Records. Ajax najprawdopodobniej już w październiku.
Wielki Ajax.
To się okaże.
No, piedo bohatera Iliady.
Jasne.
Od którego to nazwę pożyczyliście, nie od płynu.
Nie od klubu piłkarskiego.
Ani od klubu.
Ale dowolność skojarzeń ja zawsze pozostawiam.
Bardzo dobrze. I teraz jest też nagrana Epta od jakiegoś czasu. Szuka czasu na to, by zaistnieć, właśnie może nie w cieniu.
Tak, właśnie bardzo dużo rzeczy się dzieje, a chodzi o to, żeby wszystko zostało zaopiekowane dobrze, ale wszystko jest w procesie. Na chwilę po prostu w przedbiegach.
Epta, czyli, Epta. Czyli twój septet z kolei. Tak, śpiewający, bardziej piosenkowy z Maniuchą Bikon.
Piosenkowy, gitarowy można.
Tak, trochę w różne inne rejony zabiera. To może Eptę zostawmy, poczekajmy, aż ta płyta rzeczywiście się ukaże, ale jest jeszcze jedna ważna...
Ale jest w procesie, tak, już miksy i tak dalej.
Tak. No niektórzy już słyszeli co nieco na przykład. Ale jest jeszcze solo, które masz do zrealizowania w ramach niemalże sytuacji właśnie, w której świat kultury oficjalnej cię docenił nie tylko narodową sceną na premierę Oktetu, ale także stypendium twórczym miasta Krakowa. Więc w ramach tego, że stypendium, masz solo płytę do nagrania.
Tak, bardzo miłe zaskoczenie.
Prosimy o raport z realizacji stypendium.
Udało się dostać stypendium, w ramach którego zrealizowałem już w zasadzie tym razem solowe nagranie. Solowe nagranie, z którym nosiłem się już od jakiegoś czasu, bo nie jest to sam saksofon, tylko jest to saksofon z towarzyszeniem magnetofonu szpulowego, z którym to od paru lat również intensywnie w wielu projektach pracuję. Jest to narzędzie, które bardzo dźwiękowo poszerza pole działania, a mimo tego, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo ciekawych elektronicznych zabawek, jest to wciąż analogowe narzędzie i bardzo organiczne. Ja wprowadziłem kilka przeróbek do tego magnetofonu. Dzięki temu mogę w przeróżny sposób z niego korzystać. Mogę wgrywać warstwowo na taśmę dźwięk, mogę zmieniać tempo obrotu tej taśmy, mogę dotykać tej taśmy fizycznie. Dzięki temu pojawia się całe nowe spektrum możliwości. I tak płytę zrealizowałem w czerwcu, tutaj obok w studiu Radia Kraków, z wspaniałym Grzesiem Dąbkiem. No i powstało bardzo dużo materiału, bo niemal 2 godziny muzyki. I teraz się zastanawiam, czy sprzedać to w jednym albumie, czy na 2 osobnych. Ale tego dowiecie się już państwo również niebawem.
Również niebawem, ponieważ stypendium trzeba zamknąć w tym roku, więc płyta musi wyjść jeszcze. To już wiemy z zasad funkcjonowania tego mechanizmu. Natomiast twoje poprzednie solowe płyty były takie, powiedziałbym, ostre. Ostro cięte. Mówię tu o Joyous, o płycie wydanej w Bocianie w 23. To płyta, w której dużo sprzęgałeś saksofonem w połączeniu z wzmacniaczem gitarowym. I to jest taka bardzo hałaśliwa płyta. Właściwie podobne w charakterze były też te dwie solowe improwizacje wydane u Gustafa, ale to takie jeszcze bardziej na żywo uchwycone sytuacje niż Joyous, która była jednak płytą studyjną. Więc właściwie
również w Radiu Kraków nagrana.
Właściwie po tych 3 latach wracasz z solo i jesteś też w innym miejscu niż byłeś wtedy, prawda? Dużo się wydarzyło przez te 3 lata, no tyle próbuję powiedzieć.
No jest to nieuniknione, życie się toczy.
Jak zawsze skromny Marek Pospieszalski.
Tym razem są to dosyć długie formy, tak jak już wspomniałem, materiał ma prawie 2 godziny, utwory około 10-minutowe, minimalistyczne, długie formy, to jednak gdzieś tam cały czas we mnie siedzi i pasjonuje się tym.
Ze stojącym dźwiękiem też takie może?
Też będą.
Też będą. Dobrze, dobrze. Czekamy w takim razie, będziemy wypatrywać dwupłytowego lub jednopłytowego, okaże się, nowego solowego albumu Marka Pospieszalskiego. Przypominamy o premierze oktetu.
8 września w Teatrze Starym premiera płyty Ever, 4 albumu oktetu.
Oktetu Marka Pospieszalskiego i trio Ajax z płytą
Fatherhood.
Proszę bardzo. Taki temat. I jeszcze o tym nie pogadaliśmy. Ojcostwo. To przy innej okazji w takim razie. A no tak, to pasuje. Do tego trio to pasuje.
A czy mogę sprzedać jeszcze jedną niespodziankę?
Dawaj.
i to będzie oficjalne ogłoszenie, które dopiero teraz się pojawi, bo jeszcze nigdzie nie było to mówione.
Tym bardziej prosimy.
16, 17, 18 września, czwarta edycja w Punkt Festiwalu.
I ty to teraz mówisz.
W barze Punkt.
To powiedz, kto zagra od razu.
Zagrają dla państwa Ksawery Wójciński, drugiego dnia Jędrzej Siwek i trzeciego dnia Maniucha Bikont.
Fantastycznie.
Widzimy się w barze Punkt na Staromostowej 1.
Która to już edycja?
Czwarta.
Czwarta edycja. Punkt Festiwal. Zapraszamy. Oczywiście, że zapraszamy. Marek Pospieszalski. Nie tylko pierwszy saksofon RP, ale także kurator w Punkt Festiwal i ojciec w takim razie. Dzięki. Dzięki jak zawsze za rozmowę.
Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia na koncertach.
Tu Radio Kraków Kultura.